Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku w troszkę takim mrocznym, a raczej przyciemnionym klimacie. Z tegoż powodu, że tutaj obok buduję schron, jest zejście do schronu, zaraz wam pokażę projekt, w ogóle jestem zafascynowany tym schronem. Tam mnie nikt nie znajdzie, przeżyję wszystko jako survivalowiec. Przeżyję tylko, że tak powiem, po co? W każdym razie na to dzisiejsze spotkanie przywlekłem Pismo Święte, Biblię Pierwszego Kościoła, komentarze Ojców Kościoła do Pisma Świętego. Obok leżą komentarze do Biblii greckiej i tak dalej, jakieś słowniki greckie, hebrajskie, wiecie, żeby te terminy biblijne odczytywać najbardziej możliwie szeroko, że tak powiem. I przede wszystkim katechizm Kościoła katolickiego, ponieważ ostatnio tak sobie przeglądam internety te nasze chrześcijańsko-katolickie i widzę, że tam właściwie każdy już teraz mówi co chce, nie? To już widzę, że tak, objawienia prywatne się mieszają z objawieniem Bożym, tym głównym, najważniejszym i właściwie jedynym koniecznym do zbawienia, które zostało dane w Słowie Bożym i jest dane w tradycji Kościoła katolickiego. Teraz właściwie już mnóstwo ludzi ma jakieś objawienia prywatne, ten widział tutaj, ten widział to, ten tamto. Tutaj jest Krystyna z Nowego Sącza, tutaj jest pan Mariusz z Krakowa, tutaj jest znowu ktoś. Słuchajcie, wróćmy do katechizmu Kościoła katolickiego, wróćmy do Pisma Świętego, bo tam jest wszystko. Nic więcej nam naprawdę nie trzeba, a że no, takie czasy są, że być może nasza dusza wymaga adrenaliny duchowej i uciekamy w jakieś objawienia prywatne, które oczywiście są ważne, ale nie mogą być ważniejsze od objawienia Bożego danego nam w Piśmie Świętym i w nauce Kościoła katolickiego, to znaczy objawienia prywatne, objawienia maryjne zatwierdzone przez Kościół nie mówią niczego innego, niczego nowego, czego nie znaleźlibyśmy w Piśmie Świętym i w nauce Kościoła katolickiego. Mówią o tym samym, może trochę innym językiem, może bardziej obrazowo, może bardziej współcześnie. Ale nigdy żadne wizje nie mogą stać wyżej od oficjalnej wykładni nauki Kościoła katolickiego. Dlaczego nie mogą stać? Ponieważ stałyby wtedy w sprzeczności ze słowami Chrystusa, który powiedział do apostołów: cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. A do tego, aby przyjąć naukę Kościoła katolickiego, potrzebne są dwie rzeczy. Czytanie nauki Kościoła katolickiego i posłuszeństwo. Ja też wielu rzeczy nie rozumiem, natomiast nigdy publicznie nie będę krytykował tego czy innego biskupa, wytykał mu jego wady, mówił, że to czy tamto źle sformułował i że nie ma racji. Nie, raczej przyjmuję, że to ja nie mam racji, że to ja błądzę, że to ja za mało czytam, za mało wiem. Taki jestem, może ktoś nazwać tę moją postawę tchórzowską, postawą wycofania jakiegoś konformizmu. Możecie nazywać to jak chcecie. Ja wpatruję się w świętych i widzę, że oni zawsze byli posłuszni Kościołowi i nigdy oficjalnie nie krytykowali biskupów. I pozwólcie, że ja tak w takim tonie zostanę. Zresztą mój spowiednik jak najbardziej tę postawę pochwala i do niej zachęca, a sam jest biskupem. W związku z tym chyba wie, co mówi. Dobra, takie dłuższe wprowadzenie. Za chwilę się podzielę z wami projektem tego schronu, który będę budował. Dobra, to teraz krótki taki to intro, całe takie śmieszne, co leci ten napis, nie? I po intrze się widzimy tutaj znowu. No dobrze, teraz obiecany projekt schronu, o którym wam wspominałem. Zrobię wszystko, żeby nie stracić swojego życia, chociaż święty Paweł mówił trochę innego, że ten, kto straci życie z powodu Chrystusa, ten je zyska. No ale dobra, no oczywiście to wszystko cyniczne. Spójrzcie na schron, którym się fascynuję, który będę budował. Tu chyba nie za bardzo go widać, w związku z tym wrzucę wam go tutaj na ekrany. Spójrzcie i może wyjaśnię, co gdzie się będzie znajdowało. Na górze, jak widzicie, będzie moja chałupka, mój pokoik. Jest łóżeczko, zobaczcie, jest jakaś szafa. Tu na dole będzie stał samochód, którego nie ma, w związku z tym będę miał tu rower. Tutaj po lewej stronie widzicie motor, tu będzie pewnie drugi rower. Tu jest dużo, zobaczcie, fajnych zejść. I na dole mamy toaletę, żeby nikt mi nie przeszkadzał, prawda? Mamy łóżko polowe, jakby tu ktoś przyszedł z chłopaków, żecie się schronić. I z prawej strony mamy oczywiście zejścia. Będzie rakieta, bo zawsze chciałem polecieć na Marsa, żeby się wydostać z tej strasznej rzeczywistości apokaliptycznej, która nas otacza. Na samym dole, spójrzcie, przenieśmy się, przepraszam Państwa, bardzo tak troszkę chaotycznie skaczę po tym projekcie. Na samym dole postanowiłem zbudować basen z syrenką, którą znalazłem na Allegro, wypożyczyłem na okres jednego roku, dokładnie 12 miesięcy, bo to chyba to samo. I będzie oczywiście specjalna maszyna powyżej basenu, powyżej roślin. No rośliny oczywiście hodowlane, żebym przeżył jak najdłużej pod ziemią, właściwie nie wiem po co, no ale dobra, żebym przeżył. Będzie specjalny pojazd do wwiercania się w ziemię, nie po to, żeby wyjść na zewnątrz, no bo przecież za chwilę wszystko zostanie zniszczone i prawda, i niczego nie będzie, tylko żeby dalej rozbudowywać tę swoją potężną podziemną chałupę. I jest, zobaczcie, z prawej strony, tuż pod rakietą, jest w końcu profesjonalne studio nagrań z green screenem. Tak, będzie oczywiście tu parę też pomieszczeń laboratoryjnych. I na górze nad rakietą będzie drzewo. Dlaczego drzewo? Tego nie wiem. Po co ten schron? Też właściwie tego nie wiem. A jak się domyślacie, to wszystko to jeden wielki cynizm. Mówię o tym wszystkim dlatego, ponieważ widzę, że coraz częściej, i od razu mówię, oceniam samego siebie, nie wiem jak to u was jest, ale u mnie, coraz częściej zaczynam kombinować po swojemu, jakby nie dowierzając Panu Bogu, że on to wszystko ogarnie. Natomiast im dalej jesteśmy od Ewangelii, im dalej jesteśmy od nauki Kościoła katolickiego, tym większe prawdopodobieństwo, że to my ukrzyżujemy Kościół. Tak, to my ukrzyżujemy Kościół, ponieważ Kościół przechodzi cyklicznie wciąż te same etapy, które przechodził Chrystus przez 3 lata, nauczając publicznie. Teraz myślę, że jesteśmy na etapie drogi krzyżowej. To znaczy Chrystus, Kościół jest wyszydzany, profanowany, atakowany. Przede wszystkim i najpierw przez nasze grzechy, to znaczy przez nasze zarozumialstwo i pychę, kiedy sami chcemy decydować o naszej przyszłości i sami chcemy o naszą przyszłość zadbać, dbając właściwie tylko o samych siebie, dbając tylko i wyłącznie o własną wiarę, koncentrując się na wrogach zewnętrznych, a nie widząc tego największego nieprzyjaciela, którym jest nieczystość naszego serca. Zapisałem, słuchajcie, 4 strony. Wczoraj siedziałem do bardzo późna, w związku z tym dzisiaj wstałem dopiero po około godziny 11:30. Znaczy, zapisałem 4 strony tego, co chcę wam powiedzieć. Rzadko mi się to zdarza, że zapisuję, ale dobra, żeby nie było chaosu, prawda, w moich wypowiedziach, bo i tak musicie się, za co was bardzo przepraszam, nasłuchać i naoglądać wielu set minut, żeby cokolwiek treściwego z moich filmów wyciągnąć. Oczywiście jest to fałszywa skromność. Całe współczesne zamieszanie w Kościele katolickim, związane z różnymi doktrynami teologicznymi, które się często nawzajem wykluczają, związane z podziałami, również podziałami wśród kapłanów i biskupów. Nierzadko wypowiedzi biskupów i kapłanów po prostu są ze sobą sprzeczne. I nie będę mówił, o kogo mam na myśli, bo nie moją rolą jest oceniać wypowiedzi Kościoła. Ja się tylko przyglądam i słuchając konkretnych wypowiedzi, koryguję je z katechizmem Kościoła katolickiego i zostawiam to w cichości mojego serca, ukrywając się w niepokalanym sercu Maryi, to znaczy robiąc tak jak ona, rozważając w sercu słowa Chrystusa, czyli słowa Kościoła. To wszystko, te wszystkie podziały, ten cały chaos teologiczny dzieje się z dopustu Bożego i w ramach, po ludzku to jest być może dla nas niepojęte, Bożego zwycięstwa nad złem. To znaczy ten chaos, to wszystko już zostało zwyciężone, jest w jakiś sposób dopuszczone przez Boga. To znaczy Bóg wie, co robi, zgadzając się na to wszystko, co się właśnie teraz dzieje. Bóg Ojciec, wymyślając w ogóle cały plan stworzenia świata i człowieka, powołując do życia Adama i Ewę, wiedział, że oni go zdradzą, że okażą nieposłuszeństwo i będą musieli opuścić raj. To znaczy, że będą mieli, jak to mówi młodzież, na niego wywalone i pójdą własną drogą. Przepraszam za mocne słowo, ale no taki mam prymitywny umysł i czasami, żeby coś zrozumieć, muszę takim obrazem się posłużyć. Bóg Ojciec, wymyślając cały plan zbawienia, wiedział, że posyłając swojego Syna, posyła go, że tak powiem, w dzicz naszego grzesznego życia, naszych grzechów. To znaczy, że jego Syn będzie odrzucony i od początku nie będzie miał łatwo. Bóg Ojciec dokładnie wiedział, że Syn Boży, najpierw przychodząc na świat z Maryi Dziewicy, będzie zagrożony życiem Maryi, będzie zagrożony, Józef będzie musiał z nią uciekać. Jezus urodzi się w zimnie, w ciemności, poza domem. Bóg Ojciec wiedział, że rodzice później go zgubią w świątyni i nie wiadomo, czy w ogóle go znajdą, chociaż Bóg Ojciec wiedział, że go znajdą. Bóg Ojciec dokładnie wiedział, że Chrystus będzie miał ciężko ze swoimi apostołami, którzy nie bardzo będą wszystko kumać, że wśród apostołów znajdzie się Judasz, który go zdradzi, że faryzeusze będą czyhać na jego życie i będą hejtować jego naukę. Bóg Ojciec dokładnie wiedział i widział całą drogę krzyżową Chrystusa, że będzie okrutnie biczowany, że będzie ukoronowany cierniem, że będzie opluty, wyszydzany, że będzie bity, że będzie odrzucony. To wszystko Bóg Ojciec wiedział i nie zrezygnował z planu zbawienia. Co więcej, Bóg Ojciec dokładnie widział okrutną śmierć Chrystusa. Przypomnijmy, w tamtym czasie ukrzyżowanie uchodziło za najokrutniejszą śmierć. Rzymianie, znając anatomię człowieka, dobrze wiedzieli, w jaki sposób zadać cierpienie ofierze, niewyobrażalne cierpienie właśnie przez ukrzyżowanie. Chrystus jest posłuszny aż do śmierci. Myślę, że to jest przełomowe sformułowanie, o tym mówi list do Hebrajczyków, o tym mówi list do Filipian. Chrystus jest posłuszny Bogu Ojcu aż do śmierci. Mógłby się zbuntować, natomiast no mógłby i nie mógłby, tak? Generalnie nie mógłby się zbuntować, ponieważ Bogu nie może być żadnej sprzeczności. A w związku z tym, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty mają jedną naturę boską, choć są trzema różnymi osobami boskimi, to nie może być w nich żadnej sprzeczności. Dlatego Chrystus jest posłuszny aż do śmierci, chociaż nie musiał umierać. Jego ludzka natura zgadza się na przyjęcie Bożej woli. Ludzka natura Chrystusa była doskonała, nie zaznała nigdy grzechu, natomiast zaznała owego wahania się, które tak naprawdę i tak doprowadziłoby do oddania swojego życia za grzechy i za śmierć, ponieważ ludzka natura Chrystusa była przepełniona Bożą miłością. On w swoim ciele nasze grzechy niesie na drzewo krzyża, jak to pisze święty Piotr w pierwszym swoim liście. O tym również mówi katechizm Kościoła katolickiego w numerze 612, że Chrystus w swojej naturze ludzkiej zgadza się na całkowite wypełnienie woli swojego Ojca. My zaś chcemy budować na własnym widzimisię, na tym, że wiem lepiej, że Kościół nie jest mi potrzebny, że Kościół opowiada bzdury, że po prostu ja wiem lepiej i każde także takie ja wiem lepiej, ja se po swojemu zrobię, Kościół mi nie jest potrzebny i nauka Kościoła katolickiego też nie jest mi potrzebna, bo mogę sobie otworzyć Pismo Święte i chyba umiem czytać i widzę, co jest napisane i rozumiem, co jest napisane. Takim właśnie odcięciem się od nauki Kościoła katolickiego, czyli od mistycznego ciała Chrystusa, bo tak jest obrazowo sformułowany Kościół w katechizmie Kościoła katolickiego, dokładamy ciężarów na krzyż, który niesie Chrystus. Pamiętajmy, i to jest jakby moja opinia tylko i wyłącznie, że obecnie Kościół jest na etapie drogi krzyżowej i za chwilę przez nasze grzechy, przez nasze widzimisię, wim lepiej, ten Kościół zostanie ukrzyżowany. Katechizm Kościoła katolickiego mówi również o tym w numerze 615, że Chrystus przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci niejako zastępuje nasze nieposłuszeństwo. A zatem każde moje nieposłuszeństwo Ewangelii odczytywanej w kontekście katechizmu Kościoła katolickiego, czyli nauki Kościoła katolickiego, jest dokładaniem ciężarów Chrystusowi, czyli Kościołowi, który właśnie teraz, jak widzimy, jest krzyżowany, profanowany najpierw przez nasze grzechy, przez grzechy naszego serca, nieczystości naszego serca i później przez wszystkie zewnętrzne czyny grzeszne. Prorok Izajasz w 53 rozdziale swojej księgi mówi, że On nas usprawiedliwia i dźwiga nasze nieprawości. Prorok Izajasz nie mówi, On dźwiga nieprawości tamtych. On usprawiedliwia tamtych, bo wy jesteście sprawiedliwi, bo przecież jesteście ochrzczeni, chodzicie do spowiedzi, macie prawo wytykać błędy innym, macie prawo po swojemu interpretować Pismo Święte. Nie, prorok Izajasz mówi, on usprawiedliwia nas i dźwiga nasze grzechy. A w związku z tym, to nasza nieczystość serca czyni nieczystym cały Kościół. A kwestie tego, czy ten czy inny biskup mówi to i czy tamto w zgodzie z tradycją Kościoła katolickiego, zostaw Bogu. To znaczy, mój pomysł jest taki, nigdy publicznie nie krytykuj żadnego duchownego ani biskupa. I w ogóle teraz tak już miałem o tym nie mówić, ale może chwilę powiem. Te wszystkie facebookowe wymiany między kapłanami, prawda, ten kapłan pisze do tego, ten upomina tego, no, są, mówiąc krótko, mocno żenujące. To znaczy, okazuje się, że kapłani nie mogą się inaczej porozumiewywać, tak? Jak tylko przez Facebooka. Już nawet w jednym momencie do pewnego kapłana, że księże drogi, może ja podam księdzu numer do owego kapłana i ksiądz się z nim skontaktuje i sobie pogadacie, a nie ksiądz robi z Facebooka forum, prawda, upomnieniowe wobec innego kapłana. To jest właśnie przejaw naszego dzisiejszego widzimisię. Każdy chce postępować po swojemu, każdy w jakiś sposób chce, nie wiem, tak mi się wydaje, trochę też fame budować na tym, że o, ja wiem lepiej, ja go upomnę. Może najpierw zacznijmy od samych siebie. Jak nam coś w kimś nie pasuje, to po prostu, bo tak to chyba jest łatwiej zresztą, zwróćmy się do niego bezpośrednio, nie za pomocą Face'ów, YouTube'ów. No, tak będzie łatwiej i myślę, że mniej zgorszenia w Kościele również będzie. A wystarczy zgorszenia w Kościele. Najpierw zgorszenia tego, którego ja niosę przez swoją nieczystość serca, przez to, że mienię się być katolikiem, a robię takie i czy inne rzeczy. Mówię tu teraz o sobie i nikogo z was nie upominam, ponieważ ja sam dokładnie wiem, jak często muszę latać do spowiedzi. A to oznacza, że no, że jednak jakieś nieprawości w moim sercu są i Chrystus, również moje, ciężary grzechu mojego musi dźwigać. I teraz myślę, że chyba najbardziej znany fragment katechizmu Kościoła katolickiego, to znaczy ostatnia próba Kościoła, numer 675. Katechizm zapisuje w ten sposób: przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. A zatem kim jest ów antychryst? To jest ktoś, kto posługuje się pseudomesjanizmem, czyli uwielbia samego siebie, czyli uwielbia własne widzimisię, ja wiem lepiej, czyli odrzuca Chrystusa, to znaczy przyjmuje Chrystusa, w sumie czyta Ewangelię, ale te słowa, kiedy Chrystus powierza pełnię władzy apostołom, już odrzuca i mówi: nie, to nie to oznacza. Generalnie na pewno Chrystus nie chciałby, żebyśmy słuchali głupich biskupów, to cytuję, to nie jest moja opinia, głupich biskupów, którzy między sobą się nie są w stanie dogadać, a w związku z tym, jeżeli między sobą nie są się w stanie dogadać, to znaczy, że no po prostu błądzą. To nie jest żadna nowość. Już w dziejach apostolskich znajdujemy pewien dysonans między pierwszymi apostołami, co nie oznaczało, że należy ich publicznie krytykować i teraz wszystkie armaty, że tak powiem, skierować ku temu czy innemu biskupowi. Lepiej przyjąć taką zasadę, ja ją przyjmuję, już o niej wspominałem, że być może ja czegoś nie rozumiem w nauczaniu tego czy innego biskupa, a najlepiej to sięgnąć sobie do katechizmu Kościoła katolickiego, a jeszcze lepiej to pójść z tą naszą niepewnością dotyczącą tych czy innych wypowiedzi biskupów do naszego spowiednika, nie? I najpierw ze spowiednikiem uzgodnić, co nam w Kościele i w nauczaniu Kościoła nie pasuje, a później ewentualnie, prawda, rozpisywać się czy wypowiadać się na ten temat publicznie. Tak mi się wydaje, no, mój mały mużrek taki mi tutaj dyktuje taką strategię, żeby tak działać. No nie wiem, czy się z tym zgadzacie. Ciekawe jest to, że musimy dziś w Kościele mówić o rzeczach podstawowych, fundamentalnych. To znaczy, no, zastanówmy się i przyjmijmy, że tak powiem, że Bóg Ojciec jest Bogiem wszystkich ludzi. Tak? No tak. Syn Boży jest bratem wszystkich ludzi. W związku z tym Chrystus idący drogą krzyżową, skazany przez tych, którzy wcześniej z radością ogłaszali go królem, ci sami ludzie krzyczą: ukrzyżuj go, profanując jego ciało przez ubiczowanie, przez ukoronowanie cierniem, szydząc z niego, bijąc go, odrzucając go. Chrystus wcale się na nich nie obraża, nie wygraża, nie zatrzymuje się, nie stawia krzyża i mówi: słuchajcie, nie macie racji. Nie udowadnia swojej niewinności, chociaż przecież mógłby, bo był niewinny. Nie, Chrystus przechodzi między nimi, ponieważ obecność Boga, i o tym Stary Testament bardzo mocno mówi, Boga, którego imię Jahwe, czyli jestem, a właściwie bardziej będący, jestem, który jestem, obecność Boga jest zbawcza, ponieważ tak jak zło jest tajemnicą, Jan Paweł II mówił o złu, że jest mysterium inquitatis, czyli pewną tajemnicą, tajemnica zła, tak również obecność Boga jest tajemnicą. Sam Bóg przechodzący się między nami, ten, którego my wyszydzamy, którego chcemy przyjmować do serca, naszego serca, które jest nieczyste, do którego wciąż przylepia się jakaś nieczystość, ten Chrystus z nikim nie wchodzi w dyskusję. Nikogo tu na ziemi nie osądza, nie kłóci się z nim, ponieważ ma wgląd w nasze serca. To znaczy Chrystus, Kościół ukrzyżowany, właśnie teraz krzyżowany przez nasze grzechy, ale również przez grzechy hierarchii, i o tym nie bójmy się mówić. To nie jest nic nowego zresztą, bo pierwszym grzechem hierarchii był grzech świętego Piotra, który wyparł się Chrystusa trzykrotnie. A zatem nie, że przypadkowo, tylko świadomie i dobrowolnie wyparł się Chrystusa. Hierarchą był również Judasz, który zdradził Chrystusa. A zatem to nie są rzeczy nowe i nie powinniśmy wpadać z tego powodu w jakieś dramaty. W każdym razie ten Chrystus nie wchodzi w dialog ze złem, tylko przechodzi z ciężarem krzyża, to znaczy z krzyżem pełnym ciężarów naszych grzechów, między tymi, którzy go profanują, ponieważ obecność Boga jest zbawcza. Ci, którzy doświadczają adoracji Najświętszego Sakramentu, dobrze wiedzą, że sama obecność przed Najświętszym Sakramentem, jak to mówi papież Franciszek, który codziennie adoruje Najświętszy Sakrament od godziny 19 do 20 w domu świętej Marty, papież Franciszek mówi, że czasami zdarza mu się zasnąć w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, co nie oznacza, że papież Franciszek wzywa, żebyśmy spali przed Najświętszym Sakramentem, bo to też od razu trzeba sprostować. Mi też się zdarza zasnąć na różańcu, mi też się zdarza zasnąć na adoracji, staram się na nią jeździć codziennie i po każdej adoracji przyjeżdżam nie tyle, że lepszy, ale coś się we mnie złego kończy. Coś zostaje wypalone. Sama obecność Chrystusa, tego przechadzającego się z ciężkim krzyżem naszych grzechów, sama obecność Kościoła we współczesnym świecie, który odrzuca Kościół, jest już zbawcza. Od Kościoła odejdą ci, którzy mają od niego odejść, którzy byli w nim na zasadzie jakiejś tradycji, którzy niespecjalnie potrzebują Kościoła i oni od niego odejdą. To oczyszczenie będzie dotyczyło zarówno osób świeckich, ochrzczonych, jak i również hierarchów, którzy również przez oczyszczenie muszą przejść. I mówię, od razu dopowiadam, to nie jest nic nowego, ponieważ pierwsze oczyszczenie Kościoła miało miejsce podczas modlitwy Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym. Tam wszyscy apostołowie, hierarchowie zasnęli. O, tak na nich Chrystus mógł liczyć, prawda? Pierwszy raz go wtedy, że tak powiem, zdradzili duchowo. Chrystus ich nie odrzucił, tylko im powiedział: chłopaki, no nawet godziny nie wytrzymaliście, nie? Wszyscy oni zdradzili go, kiedy Chrystus został aresztowany, oprócz świętego Jana. Dlatego wszyscy też apostołowie zginęli, oprócz świętego Jana, śmiercią męczeńską. To znaczy, wszystkie grzechy, z których się nie oczyściłeś tutaj na ziemi, oczyści cię cierpienie. I oczyszcza nas cierpienie, ponieważ, jak to powiedziała Matka Boża w Lourdes, tu na ziemi nie jesteś po to, aby budować szczęśliwość ziemską, tylko prawdziwe szczęście otrzymasz dopiero po tym życiu. To znaczy, nie chodzi o to, że to nasze życie jest gorsze i że tutaj jesteśmy trochę tak przypadkowo i ono jest nieważne. Nie, to jest tylko pewne preludium, pewne intro do prawdziwego życia wiecznego. To jest pewien sprawdzian, pewien test. Czy chcesz przez te, nie wiem, 20, 40, 80 czy 100 lat życia na ziemi być z Chrystusem? Jeżeli chcesz, te 40, 80, 100 lat spędzić z Chrystusem, no to oczywiście również wieczność z Nim spędzisz. Natomiast jeżeli ktoś nie daje rady 20, 40, 60 czy 80 lat spędzić z Chrystusem na ziemi, no to przecież Chrystus nie skaże go na wieczność w niebie. To znaczy, jeżeli ktoś na ziemi żyje bez Chrystusa, to również po śmierci ma szansę pójść tam, gdzie Boga nie ma, czyli do piekła. I to cierpienie Boga, patrzącego na dzieci, które świadomie i dobrowolnie wybierają piekło, bo piekło istnieje, jest wieczne i się nigdy nie kończy i z piekła nie można wyleść, to cierpienie jest wciąż powtarzającą się drogą krzyżową. Chrystus przechodzi w milczeniu między tymi, którzy go odrzucają, którzy z niego szydzą, którzy skazali go na śmierć, chociaż wcześniej zachwycali się jego nauką i chcieli go ogłosić królem. O, otóż taka nasza ludzka, zraniona grzechem pierworodnym natura. Gratulacje dla Adama i Ewy, to znaczy dla każdego z nas, bo myślę, że każdy z nas dokładnie ten sam błąd, co Adam i Ewa robi, czyli chce sam decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Ciało Chrystusa zostanie sprofanowane, ubiczowane, potwornie krwawo, umęczone przez ukoronowanie cierniem i w końcu zabite. To znaczy Kościół zostanie sprofanowany, ukoronowany cierniem, ubiczowany i zabity. Chrystus, trzeciego dnia zmartwychwstając, nie dokona zemsty na swoich katach. I Chrystus, wisząc na krzyżu resztkami sił, nie krzyczy do tych żołnierzy: zobaczycie, wrócę tu za 3 dni i będziecie mieli przerąbane, bo ja tu wrócę. Chrystus zwraca się do Boga Ojca i umiera. W czasie drogi krzyżowej Chrystusowi pośród tłumu towarzyszyła Maryja. Dzisiaj Chrystus krzyżowany naszymi grzechami, moimi grzechami na pewno, nie wiem jak waszymi, ale moimi na pewno, jest również tym, przy którym idzie Maryja. To znaczy dzisiejszy Kościół odrzucony, ukrzyżowany, czy już może krzyżowany, jest prowadzony przez Maryję. Maryja, towarzysząc Chrystusowi w czasie drogi krzyżowej, również towarzyszy Kościołowi zmierzającemu na górę ukrzyżowania, na górę śmierci, na Golgotę. Maryja jest tak cicha i pokorna, że wielu z nas nawet jej nie zauważa, że oto idzie wśród nas i idzie wśród tych, którzy Kościół odrzucają i profanują, ponieważ ona była i jest i w związku z tym będzie cicha i dlatego skuteczna. Dlaczego Maryja jest skuteczna? Ponieważ jest cicha, ponieważ każdemu daje szansę, aby towarzyszył Chrystusowi, nawet profanując i odrzucając jego Kościół. Ja wiem, jak to brzmi, brzmi to okropnie, ale to jest to, o czym mówi nam Ewangelia. Wszyscy ci, którzy szli za Chrystusem, żeby jako gawiedź oglądać ukrzyżowanie, szydzili z niego, była pewna mentalność pewnie tłumu. Maryja szła z nim jako cicha, ponieważ jest matką Bożego miłosierdzia, ponieważ Boże miłosierdzie działa w cichości, to znaczy Boże miłosierdzie stawia przed nami takie lustro, abyśmy zobaczyli siebie takimi, jacy naprawdę jesteśmy, żebyśmy zobaczyli grzech. Jeżeli nie przyznasz się do grzechu, jeżeli nie uznasz, że grzech istnieje, jeżeli nie uznasz, że wybierasz grzech, jeżeli nie wyznasz grzechu i nie zadośćuczynisz za grzech, jeżeli nie będziesz pokutował, to nie przyjmiesz Bożego miłosierdzia, ponieważ Boże miłosierdzie nie włamuje się do naszego serca, tylko Boże miłosierdzie, którego matką jest Maryja, działa cicho, ale skutecznie. To znaczy przełamuje, przepala nasze serce, tak jak nasze serca są przepalane w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, kiedy nie dzieje się nic, kiedy patrzymy sobie na jakiś opłatek, prawda, w złotej monstrancji, piękna monstrancja, cudowna, ale generalnie to jest jedna wielka nuda. Tam po ludzku nie dzieje się nic. I możesz w czasie adoracji zasnąć, że tak powiem, ze zmęczenia albo z nudów, tak jak to zrobili apostołowie w Ogrodzie Oliwnym, kiedy Chrystus się modlił, przygotowując się na drogę krzyżową. Możesz zasnąć, ale Chrystus cię zbudzi, a właściwie dzisiaj cię budzi Maryja i mówi: patrz nadal na Niego, idź za Nim. Nie patrz na ludzi, którzy profanują, szydzą, odrzucają Kościół. Chrystus jest wśród nich. Dopóki oni są obok Niego, jeszcze jest dla nich szansa. Jeżeli zejdą z tej drogi krzyżowej i pójdą w swój świat, wybiorą życie tak, jakby Boga nie było, wtedy mogą wybrać rozwiązanie wieczne, czyli piekło. Maryja jest matką Bożego miłosierdzia. Dlatego działa cicho i skutecznie. Chrystus zostanie ukrzyżowany. Przynajmniej o tym mówi Ewangelia. Chrystus szedł na drogę krzyżową. Nie po to, żeby wejść na górę i podziwiać piękne widoki, tylko został tam ukrzyżowany. No, to znaczy Chrystus zostanie zabity, Kościół zostanie ukrzyżowany. Po raz kolejny, wiele razy już w historii ludzkości był krzyżowany. I my go krzyżujemy trwaniem w grzechu ciężkim, to znaczy świadomym i dobrowolnym wybieraniem grzechu i odrzucaniem łaski uświęcającej. Trwanie w grzechu krzyżuje Kościół, krzyżuje Chrystusa. I nawet jeśli zgromadzimy jedzenie i zbudujemy schrony, no i mój schron jest właśnie w fazie budowy, no to po co i w imię czego? To znaczy ocalejemy i co, i po co, i dla kogo? Serio, aż tak bardzo nie ufamy Chrystusowi, że sami chcemy zabezpieczyć swoją przyszłość? Nie mówię o tym, że masz teraz nie chodzić do sklepu i nie robić większych zakupów, bo zaraz będzie jakaś kwarantanna czy coś tam, jakieś inne obostrzenia. Nie to mam na myśli, to jest bardziej pewna metafora. Budujemy schrony w naszym sercu przed Bogiem. To znaczy, no tak, wiemy, że Ewangelia jest najważniejsza, że jest Kościół, ale ja wiem lepiej, no bo czytam Ewangelię. No i to nie tak miało być. No Kościół miał być święty, a tutaj jest tyle grzechu, że w ogóle ten Kościół jest... No nie, to nie. Kościół nie jest mi potrzebny. Naprawdę nie ufamy Chrystusowi i sami chcemy zabezpieczać swoją przyszłość? Serio nie wiemy, tak po ludzku, i nie ufamy, że ziści się to, o czym mówił Chrystus i co jest potwierdzone nawet historycznie, że Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał, czyli że Kościół również zmartwychwstanie. 3 dni. To jest pewien symbol. To nie jest jakiś długi czas. Przez te 3 dni ciemności między śmiercią a zmartwychwstaniem Chrystusa wszystko oświetli światłość wieczna. To znaczy Chrystus zostanie ukrzyżowany, Kościół zostanie ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Nie chodzi o to, że umierając w piątek, Kościół zmartwychwstanie w niedzielę. To jest pewna metafora. Te 3 dni to jest czas, kiedy masz szansę przez pokutę, zadośćuczynienie i przede wszystkim wyznanie grzechów wpuścić światło do swojego serca, być może otworzyć swój schron i wyjść z tego schronu i po prostu pojechać na adorację Najświętszego Sakramentu albo wziąć do ręki różaniec i zacząć się modlić w intencjach Maryi, jeżeli nie wiesz, w jakich intencjach powinieneś się modlić. Szykujemy się na jakąś wojnę z wrogiem zewnętrznym. Tymczasem, jak to mówi Chrystus, nieczystość pochodzi z naszego serca. Diabeł, diabolos, ten, który rozdziela, chce oddzielić nasze serce od rozumu. Chce, abyśmy działali w chaosie, modlili się w chaosie, abyśmy mieli jak najwięcej chaosu w naszej duchowości. To znaczy jak najmniej ciszy, wyciszenia i milczenia. Jak najwięcej mediów prowadzących chaos do naszego serca. Sam wiem, o czym mówię, bo media społecznościowe, mnóstwo chaosu z mojej głupoty do mojego serca wprowadzają. Chrystusa najpierw profanujemy w sercu, trwaniem w grzechu, a dopiero później profanacja serca przeobraża się, że tak powiem, w profanację zewnętrznymi czynami, to znaczy w zewnętrzną profanację świątyń. Schron, gromnica, nie wiem, woda święcona, sól egzorcyzmowana nie dadzą ci nic, jeżeli najpierw nie odrzucisz świadomie i dobrowolnie trwania w grzechu. To znaczy, gromnica, woda święcona, sól egzorcyzmowana jest tylko pomocą ku temu, żeby odrzucać pokusy szatańskie. Ale to nie jest główne lekarstwo na to, żeby zbliżyć się do Chrystusa. Głównym lekarstwem jest wyznanie naszych grzechów w sakramencie pokuty i pojednania i przyjmowanie komunii świętej. Jeśli chcemy mówić o jakimkolwiek skutecznym schronie, to jedynym schronem jest niepokalane serce Maryi jako kaplica adoracji Najświętszego Serca Chrystusa i drzwiami, że tak powiem, bramą do tego niepokalanego serca Maryi jest święty Józef, ten, który zapewnił bezpieczeństwo Maryi, podróżującej Maryi, kiedy była w ciąży, kiedy zmierzała do Betlejem. Ten sam święty Józef również dziś chroni nas przed zewnętrznymi niebezpieczeństwami, to znaczy powinniśmy się dokładnie zachowywać tak jak Maryja. Myślę, że Maryja nie pytała świętego Józefa: Józek, sprawdź na GPS-ie, czy dobrze jedziemy. Józefie, sprawdź, czy to właściwa droga. Józefie, mamy odpowiednią ilość jedzenia. Po prostu zawierzyła się mu. Maryja zawierzyła się świętemu Józefowi. Również my dziś powinniśmy nasze niepokoje, niepewności, pania własnych schronów, gromadzenia jedzenia i tak dalej. Mówię, to jest pewien symbol. powinniśmy to wszystko zawierzyć świętemu Józefowi. Można to w najłatwiejszy sposób zrobić przez litanie do świętego Józefa, żeby tu jakąś praktyczną odpowiedź sobie i wam dać. Niezwykłe jest to, o czym mówi prorok Izajasz w rozdziale 4, że ci, którzy dziś odchodzą od Kościoła, odrzucają Kościół, ogłaszają, że chcą się wypisać z Kościoła, czynią akty apostazji, wrócą do Kościoła pod jednym warunkiem. Jeśli zobaczą, że warto do tego Kościoła wracać, to znaczy, jeżeli zobaczą, uwaga, nasze słabości, przyznanie się do naszych słabości, do naszych grzechów, jako miejsce, gdzie króluje Boża moc. To znaczy, ci, którzy odeszli od Kościoła, wrócą do Niego, kiedy nasze życie będzie odpowiedzią na ich pytania o Kościół, a mianowicie moc w słabości się doskonali. Ci, którzy odeszli od Kościoła, wrócą do Niego przez nasze świadectwo wiary. Z punktu prawnego, jak to mówi prorok Jeremiasz, nawrócenie jest właściwie niemożliwe. Jednak Boże miłosierdzie, którego matką jest Maria, pozwala na nawrócenie pod warunkiem, jeśli odrzucę grzech, jeśli przyznam się do grzechu, jeśli uczynię akt pokuty, jeśli będę pokutował i zadośćczynił. Z punktu widzenia prawnego, ludzkiego, nawrócenie nie tylko jest niemożliwe, ale jest bezsensowne. Z punktu widzenia Bożego miłosierdzia jest możliwe, jeśli, to znaczy jest uwarunkowane moją postawą odrzucającą grzech i najpierw przyznającą się do grzechu. Chcę wam przeczytać ten fragment z księgi proroka Jeremiasza, rozdział 4, wers 1 i 2. Jeśli Izrael zechce wrócić do mnie, czyli jeśli ci, którzy odeszli od Boga, którzy profanują świątynię, którzy w jakiś sposób, z jakichś powodów niszczą Kościół i grożą kapłanom śmiercią, jeśli chcą wrócić do mnie, mówi Pan, może wrócić, to znaczy Izrael, jeśli chce, może wrócić do mnie. Nie ma sprawy. Jeśli, warunkowo, może wrócić, jeśli usunie te obrzydliwości ze swoich ust. A więc możemy wrócić do Kościoła, jeśli oczyścimy nasze usta, a nie usta innych. Jeśli bojaźń czuć będzie przede mną i wyzna w przysiędze szczerze, dobrowolnie i bez zastrzeżeń. Co wyzna? Pan żyje, narody błogosławić go będą i dzięki niemu wielbić będą Boga w Jeruzalem. I tu jest ciekawe, że w tym drugim, w tym wersie z księgi proroka Izajasza pojawiają się takie cztery kluczowe hebrajskie słowa, które jakby określają, na czym polega prawdziwe świadectwo wiary. Emet, czyli prawda, mispat, czyli sąd, Bóg sądzi nasze serca, sedaka, czyli sprawiedliwość i chesed, miłosierdzie, miłość Boża. Tylko takie świadectwo wiary, przepełnione prawdą, przepełnione otwarciem na Boży sąd, a nie ludzki, przepełnione sprawiedliwością, czyli czynieniem woli Bożej, i miłosierdziem, i miłością, przekona cyniczny tłum gapiów, który niedawno krzyczał do Chrystusa: o, jest nasz król, a dziś chce go ukrzyżować. To znaczy, to co w tym fragmencie definiowało pierwotną wiarę Izraela, jest konieczne przy naszym nawróceniu, czyli pokuta, czyli przyznanie się do grzechów, czyli odrzucenie grzechów. Czasami trzeba spaść na dno, żeby się od niego odbić. No bo dno jest jedyną możliwością dla grzesznika, że jest w stanie jeszcze się jakoś odbić. Jeśli nie ma dna, to będziemy w nieskończoność spadali. Czasami trzeba sięgnąć dna i przekonać się, jakimi wielkimi grzesznikami jesteśmy, żeby się od tego dna odbić, czyli przyjąć prawdę o sobie, emet, uznać w sobie grzesznika, przyjąć Boży sąd, mispat, czyli sąd, dać się poprowadzić Bożej sprawiedliwości, czyli sedaka, czynić wolę Bożą i przyjąć Boże miłosierdzie, chesed, bo tylko świadectwo wiary oparte na ciągłym nawracaniu się, pokucie, żalu za grzechy, zadośćuczynieniu, cichości serca, przyjęciu Bożego miłosierdzia jest w stanie przekonać cyniczny tłum skazujący Chrystusa na ukrzyżowanie, skazujący Kościół na ukrzyżowanie. Kościół w tym momencie zmierza na Golgotę i tam zostanie ukrzyżowany przez nasze grzechy. To my krzyżujemy Kościół. Żadne schrony nam pewnej nadziei ani pewnej przyszłości nie dadzą. To znaczy dadzą nam tylko jakąś tam przyszłość. Tylko Boże miłosierdzie pozwala na powrót do Bożego Serca, jeśli będę chciał wrócić. Kościół tak czy siak zostanie ukrzyżowany i oczyszczony. Pytanie, czy ty będziesz błogosławił Kościół i ludzi, czy będziesz Kościołowi złorzeczył, odrzucając jego naukę i złorzeczył innym. Dlatego wszystkiego błogosławionego wam życzę i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże, idę dalej budować schron.